radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc, witam i zapraszam na kolejną audycję radiowo-internetowe studium biblijne. A dzisiejszy wykład z cyklu Najtrudniejsze karty Starego Testamentu poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Z pierwszego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do wszystkich Izraelitów na pustyni za Jordanem na nizinie Araba. 11 dni drogi jest od góry Choreb przez górę Seir do Kadesz Barnea. W pierwszym dniu 11 miesiąca, w 40 roku wędrówki, Mojżesz oznajmił Izraelitom wszystko, co Pan nakazał mu powiedzieć. Zdarzyło się to po pokonaniu Sihona, króla Amorytów, mieszkających w Heszbonie, i Oga, króla Baszanu, mieszkającego w Asztarot i w Edrei. Za Jordanem w kraju Moabu Mojżesz zaczął wyjaśniać prawo.
Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu rozpoczynającego Księgę Powtórzonego Prawa, która stanowi ostatnią część zbioru zwanego Pięcioksięgiem. Hebrajska nazwa tego pisma, Devarim, pochodzi od pierwszych wyrazów oryginalnego tekstu Elle ha-Devarim, czyli oto słowa. Zawarta w polskim tytule tej księgi fraza Powtórzone prawo wywodzi się od greckiego przekładu fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie hebrajskie sformułowanie Mishne ha-Torah, czyli odpis, kopia, przełożono jako Deuteronomion, co oznacza powtórzone prawo lub drugie prawo. Zarówno hebrajskie sformułowanie Devarim, które oznacza słowa lub mowy, jak i grecki przekład Deuteronomion, czyli powtórzone prawo, bezpośrednio wskazuje na treść Księgi Powtórzonego Prawa, zredagowanej w formie wielkiej mowy Mojżesza, który w kraju Moabu właśnie powtarza i wyjaśnia prawa otrzymane od Boga na górze Choreb, gdyż tak nazywa się w tym piśmie Góra Synaj. Izraelici wsłuchiwali się w słowa swojego wielkiego przywódcy na równinach Moabu po wschodniej stronie rzeki Jordan, a więc znajdowali się w tym samym miejscu, gdzie rozgrywały się wydarzenia przekazane w ostatniej części Księgi Liczb, a więc w rozdziałach od 22 do 36, poprzedzające akcję Księgi Powtórzonego Prawa. Zanim naród wybrany pod wodzą Jozuego przekroczył wody Jordanu, wchodząc na terytorium Kanaanu, Mojżesz, któremu Bóg objawił, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, przed śmiercią wygłosił długą mowę pożegnalną, w której wezwał swoich rodaków, by całkowicie zawierzyli swoje życie Bogu. Tradycja żydowska podkreśla, że słowa ludzi, którzy umierają, mogą stawać się dla słuchających trwałe jak rzeczy, co zresztą potwierdza samo znaczenie hebrajskiego terminu davar, którego liczba mnoga, devarim, stanowi tytuł hebrajskiej księgi kończącej pięcioksiąg, a termin ten, davar, oznacza zarówno słowo, jak i rzecz. Ponieważ w ostatnich chwilach życia mówi się o sprawach istotnych, stąd też pożegnalna mowa Mojżesza, jak uczą rabini, zawiera jednocześnie największe przesłanie Devarim, a więc Księgi Powtórzonego Prawa, a także całej Tory, które do pewnego stopnia wyraża następujący fragment Księgi Powtórzonego Prawa.
Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz zatem życie, abyś mógł żyć ty i twoje potomstwo. Miłuj Pana, twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego. Od tego bowiem zależy twoje życie oraz to, jak długo będziesz mieszkał w kraju, które Pan przysiągł dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
W świetle przytoczonych słów można powiedzieć, że życie ludzkie zostało utożsamione z kochaniem Boga. Jest to możliwe, gdy człowiek staje się wyłączną własnością Boga. to, co przeszkadza w osiągnięciu tak zażyłej relacji z Bogiem, nazywa się bałwochwalstwem, przejawiającym się w nieustannej niewierności wobec Boga. Wszystko, co uniemożliwia bliskość między człowiekiem a Bogiem, posiada znamiona bałwochwalczego kultu. Stąd też Mojżesz na kartach Księgi Powtórzonego Prawa ciągle wzywa, by usunąć to, co oddziela od Boga. Warto w tym kontekście wspomnieć o samym rozumieniu prawa w Księdze Powtórzonego Prawa. Dobrze jest sobie uświadomić, że zanim Izrael otrzymał określony zbiór prawa, Bóg najpierw związał się z wybranym przez siebie ludem. A zatem relacja między Bogiem a człowiekiem nie jest uwarunkowana przestrzeganiem prawa, ale odwrotnie, to prawo jest konsekwencją takiego związku. Księga Powtórzonego Prawa jest w pewnym sensie pierwszym komentarzem do otrzymanego przez Izraela na górze Horeb prawa, które powtarza i wyjaśnia sam Mojżesz, najbardziej godny zaufania i kompetentny komentator, gdyż to za jego pośrednictwem Bóg zechciał nauczać swój lud. Zgodnie z tradycją Mojżesz wygłosił 3 mowy na równinie Moabu po wschodniej stronie Jordanu. W pierwszej z nich, która jest przedmiotem dzisiejszej refleksji, Mojżesz przywołał ostatnie pouczenia, jakich Bóg udzielił Izraelitom obozującym na pustyni pod górą Horeb.
Pan, nasz Bóg, powiedział do nas na górze Horeb: wystarczająco długo przebywaliście na tej górze, zwińcie obóz i idźcie w góry Amorytów, do wszystkich narodów osiadłych na nizinie Araba, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morza, w ziemi Kananejczyków i w Libanie, aż po wielką rzekę Eufrat. Patrzcie, daję wam ten kraj. Idźcie więc i weźcie go w posiadanie, bo Pan przysiągł go dać waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, a po nich ich potomstwu.
Przytoczone słowa otwierają fragment dotyczący reminiscencji historycznych wydarzeń z dziejów Izraela, jakie miały miejsce podczas pustynnej wędrówki od góry Horeb ku równinom Moabu, czyli terytorium graniczącego z Kanaanem. Najpierw Mojżesz przypomniał, jak Bóg wyznaczył zwierzchników oraz sędziów nad mniejszymi grupami ludzi, którzy wspierając widzialnego przywódcę narodu wybranego, mieli przyczynić się do zapewnienia należytego funkcjonowania izraelskiej społeczności w drodze do ziemi obiecanej. W dalszej części biblijny narrator przywołał smutny epizod, jaki wydarzył się w miejscowości Kadesz, gdzie obozowali Izraelici po opuszczeniu góry Horeb. To właśnie stamtąd zostali wysłani izraelscy zwiadowcy do Kanaanu, którzy po powrocie przedstawili swoim rodakom nieprawdziwą relację z tej wyprawy, doprowadzając w ten sposób do wybuchu buntu przeciwko Bogu. Izraelici, którzy nie potrafili zaufać Bogu pragnącemu wprowadzić ich do ziemi obiecanej, ponieśli konsekwencje swojej niewierności, skutkujące odsunięciem w czasie wejścia do Kanaanu. Księga Powtórzonego Prawa, przypominając o tym dramatycznym wydarzeniu w dziejach Izraela, podkreśla przede wszystkim problem braku wiary Izraelitów w ich relacji z Bogiem. Biblijny autor zaznaczył, że rezultatem niedowiarstwa oraz nieposłuszeństwa woli Boga był właśnie przedłużony w czasie pobyt na pustyni. Pomimo buntu Izraela, który nie uwierzył, że Bóg będzie walczył po jego stronie, wprowadzając go do Kanaanu, Boża obietnica ziemi pozostała w mocy. Jednak doświadczyło jej wypełnienia dopiero następne pokolenie. Mojżesz w taki sposób opowiadał o tych wydarzeniach.
Gdy dotarliśmy do Kadesz Barnea, powiedziałem do was: przybyliście do gór Amorytów, które daje nam Pan, nasz Bóg. Spójrz, Izraelu. Pan, twój Bóg, daje ci ten kraj. Idź, weź go w posiadanie, bo Pan, Bóg twoich ojców, obiecał go tobie. Nie bój się i nie upadaj na duchu. Wy jednak nie chcieliście iść i buntowaliście się przeciwko nakazowi Pana, waszego Boga. Widzieliście przecież, że przez całą drogę aż do tego miejsca Pan, wasz Bóg, niósł was jak ojciec niesie syna. Mimo to nie zaufaliście Panu, waszemu Bogu.
Kolejne wątki, jakie zostały przywołane w pierwszej mowie Mojżesza, dotyczyły dalszej wędrówki Izraela, podczas której dochodziło do spotkań z różnymi mieszkańcami tamtejszych obszarów. Biblijny fragment pokazuje, jak po dramatycznych konsekwencjach niewiary Izraelitów w Kadesz zaczął się zmieniać ich los, kiedy tylko zgodnie z poleceniami Boga podejmowali następne etapy pobytu na pustyni. Opowiadanie o przemarszu Izraela przez kraj Edomitów, Moabitów i Ammonitów, którzy należeli do wrogów narodu wybranego, nie nosi na sobie żadnych znamion wrogości. Mojżesz nazywa ich braćmi, a powodem tego było pokrewieństwo łączące Izraelitów z Edomitami przez Ezawa, a z Moabitami i Ammonitami przez Lota. Nawet ziemia posiadana przez te społeczności została ukazana jako Boży dar. Inaczej wyglądało spotkanie z drugą grupą ludności, której przewodzili potężni władcy – Sihon, król Amorytów oraz Og, król Baszanu. Tym razem doszło do militarnych działań. Pogańscy przywódcy zostali pokonani przez Izraelitów, którzy w odniesionym zwycięstwie dostrzegli okazaną im przez Boga pomoc. Całkowite zniszczenie przeciwnika, o jakim raportuje biblijny tekst, symbolizuje przezwyciężenie dokonane dzięki mocy Boga, wszelkich wrogich potęg, które przeszkadzają w Bożym królowaniu nad swoim ludem, a także zachęca do zdecydowanego odrzucenia wszystkich przejawów bałwochwalstwa w przyszłości, gdyż stoi ono zawsze w sprzeczności z wiernością jedynemu Bogu. W końcowej części pierwszej mowy Mojżesz wezwał Izraelitów do posłuszeństwa Bożym prawom.
A teraz, Izraelu, słuchaj ustaw i nakazów, które uczę was wypełniać, byście mogli żyć i wziąć w posiadanie kraj, który wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic wam nie wolno dodawać do słów, które nakazuję, ani nic z nich ujmować, lecz będziecie przestrzegać przykazań Pana, waszego Boga, które wam zalecam.
Już sama początkowa fraza wypowiedzi Mojżesza, a teraz, hebrajskie ve'ata, wskazuje na ważny moment tego, o czym jest mowa. Wyrażenie to często pojawia się w kontekście zawierania przymierza, informując, że dane wydarzenie jest brzemienne w określone konsekwencje. Przytoczony tekst wyraźnie pozwala dostrzec bezpośrednią zależność między posłuszeństwem Bożemu prawu a wzięciem w posiadanie Kanaanu. Wierność Bożym przykazaniom jest warunkiem, by cieszyć się darem ziemi obiecanej. Tradycja judaistyczna podaje, że jest tylko jeden sposób, aby wejść do Kanaanu i żyć w nim, a jest nim całkowite posłuszeństwo otrzymanym od Boga prawom. Biblijny autor w tym kontekście wspomina smutny epizod, który został opisany także w Księdze Liczb, kiedy to Izraelici u podnóża góry Peor w Moabie, gdzie sprawowano lokalny kult Baala, dopuszczali się bałwochwalczych praktyk.
Widzieliście na własne oczy, co Pan uczynił w Baal Peor, jak Pan, Twój Bóg, wytracił wszystkich, którzy poszli za Baal Peorem.
Stąd też Mojżesz na zasadzie kontrastu podkreślił błogosławione skutki wiernego trwania przy Bogu, widząc w posłuszeństwie Bożemu prawu regułę umożliwiającą życie w ziemi obiecanej, a także przejaw posiadanej mądrości.
Wy zaś, którzy przylgnęliście do Pana waszego Boga, wszyscy dziś żyjecie. Spójrzcie. Nauczyłem was ustaw i nakazów, jakie im polecił Pan, mój Bóg, abyście je wypełniali w kraju, który idziecie wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i zachowujcie. W tym bowiem wyrazi się wasza mądrość i rozsądek wobec innych narodów, które, gdy usłyszą o tych ustawach, powiedzą: ten wielki naród naprawdę jest ludem mądrym i rozsądnym.
O wyjątkowości zażyłej relacji między Bogiem i Izraelitami, którzy przylgnęli do Niego, opowiada kolejny werset, podkreślający niepowtarzalną bliskość między Bogiem a Izraelem, która wyraźnie różni się w kontekście ówczesnego bałwochwalczego świata, gdzie zgodnie z pogańską mentalnością bóstwo i człowieka oddziela ogromna przestrzeń.
Bo czy jest jakiś wielki naród, który by miał bogów tak bliskich jak Pan nasz Bóg, ilekroć go wzywamy?
Z pewnością ważnym momentem w dziejach Izraela, prowadzącym do zaistnienia nowych, bliskich relacji między Bogiem i narodem wybranym, stały się wydarzenia, jakie rozegrały się pod górą Choreb. Wtedy to bowiem Bóg objawił się swojemu ludowi, zawarł z nim przymierze oraz przekazał mu dekalog, który zajmuje centralne miejsce pośród praw, jakie Izraelici otrzymali na Synaju. Tak Mojżesz wspominał to najważniejsze wydarzenie w dziejach dawnego Izraela.
Tego dnia, kiedy stanąłeś przed Panem Twoim Bogiem przy górze Choreb, Pan powiedział do mnie: zgromadź mi lud, chcę mu oznajmić moje słowa, których ma się nauczyć, aby odczuwał bojaźń przede mną przez wszystkie dni życia na ziemi i by tego nauczał także swoje dzieci. Wtedy zbliżyliście się i stanęliście u stóp góry, która płonęła ogniem unoszącym się aż do nieba, cała spowita w ciemną, mroczną chmurę. Pan mówił do was z ognia, a wy słuchaliście dźwięku słów, lecz kształtu postaci nie widzieliście, słyszeliście jedynie głos. Oznajmił wam moje przymierze, które nakazał zachowywać. Było to 10 przykazań, które napisał na 2 kamiennych tablicach.
Wydarzenie, jakim było zawarcie przymierza między Bogiem i Izraelem na górze Choreb, Księga Powtórzonego Prawa łączy przede wszystkim z dekalogiem, ale także posługuje się nim, by wyrazić relacje między Bogiem i narodem wybranym, których istotną część stanowiło 10 przykazań Bożych. W związku z dekalogiem pojawia się w omawianym tekście temat zakazu tworzenia jakichkolwiek materialnych wyobrażeń Boga. Polecenie bezwzględnie zabraniające sporządzania podobizny Boga zostało zakorzenione w fakcie, że Izraelici podczas objawienia na górze Choreb nie widzieli kształtu przemawiającej do nich postaci, stąd też wyraźna przestroga, jakiej udzielił swoim rodakom Mojżesz, brzmiała:
strzeżcie się jednak bardzo, skoro jednak nie widzieliście żadnego kształtu postaci w dniu, w którym na Chorebie Pan mówił do was z ognia.
Biblijny tekst w dalszej części zawiera poszerzoną listę możliwych do wykonania wizerunków wykorzystywanych w różnych bałwochwalczych praktykach, przez co wskazuje na niebezpieczeństwo wiodące bezpośrednio do religijnego synkretyzmu, a w konsekwencji do odstępstwa od Boga. Księga Powtórzonego Prawa w omawianym fragmencie zawiera katalog przedmiotów kultu, który został przedstawiony w odwróconym porządku względem listy tych samych elementów ukazanych w Księdze Rodzaju, ale jako stwórcze dzieło Boga. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa:
nie dopuśćcie się takiej obrzydliwości, aby uczynić sobie jakąś rzeźbę lub jakikolwiek obraz bóstwa przedstawiający mężczyznę lub kobietę, zwierzę żyjące na ziemi lub ptaka fruwającego w przestworzach, płaza pełzającego po ziemi lub rybę pływającą w morzu pod ziemią. Także wtedy, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, czyli wszystkie zastępy niebieskie, nie daj się zwieść i nie kłaniaj się im, ani czci im nie oddawaj. Pan, Twój Bóg, daje wszystkim narodom, które są pod niebem.
Wspomniane w biblijnym fragmencie kulty ciał astralnych, tak bardzo rozpowszechnione na terytorium Mezopotamii, Izraelici poznali, kiedy starożytne mocarstwa, jakimi były Asyria i Babilonia, dominowały nad obszarem Kanaanu, powodując największe zagrożenie dla monoteistycznej religii Hebrajczyków, zwłaszcza w czasach izraelskich deportacji na tamtejsze obszary. Rabini wyjaśniają, że pomimo długiego pobytu Izraelitów na pustyni, gdzie doświadczali cudownej opieki Boga, Mojżesz wciąż musiał ich ostrzegać przed bałwochwalstwem, a to oznacza, że nawet człowiek, który pozostaje w bliskiej relacji z Bogiem, nie powinien sobie ufać, ale nieustannie doskonalić się z Bożą pomocą. Warto zwrócić uwagę, że wspomniany zakaz tworzenia jakichkolwiek wizerunków Boga posłużył jednocześnie ukazaniu kontrastu między wyjątkowym statusem Izraela, który cieszy się przywilejem bliskości Boga, a pozostałymi ludami, które nie posiadały bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Mojżesz przypomniał swoim rodakom, że pośród pogańskich narodów świata to właśnie Izraelici są własnością Boga, który wyprowadził ich z egipskiego domu niewoli, gdzie przechodzili ciężkie próby, co potwierdza kolejny werset omawianego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa.
Jednak to was Pan zabrał i wyprowadził z Egiptu, jakby z hutniczego pieca, abyście byli Jego własnym ludem, jak dziś nim jesteście.
Tradycja judaistyczna, komentując ten fragment, wyjaśnia, że bolesne doświadczenia Izraela z czasów, kiedy przebywał w Egipcie, przyczyniły się do oczyszczenia poszczególnych ludzi z niegodziwości, co pomogło przyjąć im właściwą postawę wobec Tory, która wprowadza przecież wiele koniecznych do dobrego życia ograniczeń. Mojżesz, przestrzegając swoich rodaków przed bałwochwalstwem, wskazał na konsekwencje postępowania ignorującego pamięć o tym, że ziemia obiecana jest darem Boga, któremu naród wybrany powinien okazać posłuszeństwo. Stąd też skutki wywołane niewypełnianiem Bożego prawa stoją w opozycji wobec błogosławieństw wypływających z przymierza zawartego między Bogiem i Izraelem. Zamiast wejścia w posiadanie obiecanej ziemi, Izrael zostanie zgładzony z jej powierzchni. Zamiast rozrośnięcia się wielki naród, ulegnie rozproszeniu wśród obcych ludów. Stąd też Mojżesz wołał do Izraelitów.
Gdy już dochowacie się dzieci i wnuków i zadomowicie się w tym kraju, lecz dopuścicie się takiej nieprawości, że zrobicie sobie rzeźbionego bożka przedstawiającego cokolwiek i będziecie czynić to, co Pan wasz Bóg uważa za złe, pobudzając go do gniewu, to zaświadczam wam dzisiaj wobec nieba i ziemi, że na pewno prędko zostaniecie zgładzeni z tej ziemi, do której pójdziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Niedługo będziecie w niej mieszkać, gdyż zostaniecie zupełnie wytępieni. Pan rozproszy was pomiędzy ludami i niewielu z was zostanie wśród narodów, do których Pan was zapędzi.
Przemowa Mojżesza nie kończy się jednak groźbą kary, będącej konsekwencją lekceważenia zakazu bałwochwalstwa, ale wezwaniem do nawrócenia. Paradoksalnie Izraelici jako lud powołany do życia w prawdziwej relacji z jedynym Bogiem zaczną w końcu czuć się źle w rzeczywistości, która nie pozwala doświadczyć im Bożej bliskości i wtedy, jak podaje Księga Powtórzonego Prawa,
będziesz poszukiwał Pana, Twojego Boga i znajdziesz Go, gdyż będziesz szukał Jego woli z całego serca i całej duszy. Podczas ucisku, gdy Cię to wszystko spotka, w końcu nawrócisz się do Pana, Twojego Boga i będziesz słuchał Jego głosu, gdyż Pan, Twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym. On Cię nie opuści, nie zniszczy ani nie zapomni o przymierzu, które przysiągł Twoim przodkom.
Rabini nauczają w tym kontekście, że już samo szukanie Boga, pragnienie, aby Go znaleźć, oznacza wchodzenie z Nim w relację, a więc w pewnym sensie znalezienie Go. Pierwsza mowa Mojżesza do Izraela kończy się ponowieniem wezwania do posłuszeństwa Bożemu prawu, by móc cieszyć się szczęśliwym życiem w ziemi obiecanej.
Przestrzegaj więc Jego ustaw i nakazów, które Ci dzisiaj polecam, aby się dobrze powodziło Tobie i Twojemu potomstwu, żebyś mógł długo przebywać w kraju, który Ci na zawsze daje Pan, Twój Bóg.
Trzeba koniecznie pamiętać, że ukazana w Biblii relacja między Bogiem i narodem wybranym obrazuje więź pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Pomocą w rzeczywistym nawiązaniu życiodajnej bliskości z Bogiem ma służyć zarówno dar ziemi, jak i prawa przekazane Izraelitom. Ponieważ celem ludzkiego życia jest zjednoczenie się z Bogiem na zawsze, stąd też Bóg, który objawił się Izraelowi, pragnie także, by wszyscy ludzie mogli Go poznać. To pragnienie Boga urzeczywistniło się w osobie i misji Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, który wypełniając starotestamentowe przymierze poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, dał każdemu człowiekowi możliwość wiecznego zbawienia.
I na koniec naszej audycji pytanie konkursowe, które w tym tygodniu brzmi następująco. Jaką nazwę nosi góra Synaj w Księdze Powtórzonego Prawa? A odpowiedzi na nasze pytania konkursowe możecie wysyłać pocztą tradycyjną na adres radiowo-internetowe Studium Biblijne, Plac Katedralny 6, 33100 Tarnów lub pocztą elektroniczną. Nagrody w naszym konkursie ufundowało wydawnictwo Biblos. Zapraszamy na strony biblos.pl, gdzie można znaleźć wiele opracowań biblijnych. Zapraszamy do lektury serii Poznając Biblię. To już 10 książek, w których można znaleźć poszerzone wykłady z lat poprzednich. Można znaleźć tam opracowania wprowadzające w lekturę Starego i Nowego Testamentu. Można znaleźć objaśnione liczne, trudne miejsca biblijne. Jeśli zaś ktoś pragnie wybrać się do Ziemi Świętej, tu zaprasza nasze diecezjalne biuro pielgrzymkowe w Porąbce Uszewskiej. Zapraszają także nasi wykładowcy, którzy są także przewodnikami tych pielgrzymek. Dla tych, którzy pragną wybrać się do Ziemi Świętej, zapraszamy do Poznając Biblię pierwszej części, gdzie jest sporo informacji z zakresu geografii Palestyny. Zapraszamy też do naszej biblioteki na biblos.pl. Na koniec naszej audycji chcę jeszcze przypomnieć, że każdy, kto chce zadać pytanie profesorom prowadzącym nasze wykłady, może to zrobić za pomocą nowej strony, nowej podstrony właściwie, na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego. Dziękuję księdzu profesorowi za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wykład. No i oczywiście zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.